Dzień dobry Państwu, jeżeli dziś jest czwartek, 9 lipca, to Piotr Karbowski i Bartosz Majewski witają Państwa na kolejnej odsłonie czwartkowych spotkań SGH i dzisiaj na bardzo, bardzo ważny temat, a mianowicie na temat pandemii i sektora zdrowia, będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi, z panią Anną Rulkiewicz, prezes grupy LuxMed i również laureatką pierwszej edycji Nagrody Gospodarczej SGH oraz panem profesorem Piotrem Wachowiakiem, rektorem elektem, który również jest twórcą naszego cyklu spotkań. Witam państwa.
Tamę, dzień dobry.
Szanowni Państwo, spotykamy się w kontekście pandemii. Te wątki ostatnich dyskusji związane były z COVID-em i sytuacją po-COVID-ową, więc chcielibyśmy zacząć naszą dzisiejszą debatę, nasze spotkanie od pytania, na ile pandemia zmieniła sektor. Co się zmieniło i w samym działaniu sektora, ale też w myśleniu o zdrowiu w polskiej gospodarce. Czy te zmiany są trwałe, czy to jest tylko takie dopóki lockdown i pewne wyjścia z lockdownu, a później wróci być może sytuacja do stanu sprzed pandemii. Pani prezes.
Co się wydarzyło w ostatnich miesiącach?
Dziękuję bardzo. No przede wszystkim tsunami w ochronie zdrowia i to jest ogromne wydarzenie, bo pandemia jest czymś, czego myśmy wiele lat nie doświadczali w takim rozmiarze. No i trochę powywracała nam ochronę zdrowia. Przede wszystkim ustawiła ten system zupełnie inaczej, bo tak naprawdę on dzisiaj skoncentrowany jest na walkę z COVID-19 i wszyscy pracujemy w dużym reżimie epidemiologicznym, więc to jest zupełnie coś innego niż miało to miejsce jeszcze przed styczniem 2020. Ja nie mogę powiedzieć, bo o pandemii nie można nic dobrego powiedzieć, więc tym chciałabym jakby rozpocząć, bo jest to coś, na co nie byliśmy w takim rozmiarze przygotowani i zmieniło się bardzo dużo, bo tak naprawdę ja bym powiedziała, że pandemia jest czymś złym, ale coś pozytywnego pojawiło się. To jest tak jak w kryzysie, jak jest kryzys czy wojna, to jakieś wnioski z tego wszystkiego się rodzą i pewne rozwiązania się rodzą. I my nazywamy w naszym systemie ochrony zdrowia oczywiście pandemię wojną, która wywołała pewne rzeczy. Ona pokazała, że system ochrony zdrowia może trochę inaczej wyglądać. I co się zmieniło na pewno, to coś, co pełzało powoli. I tutaj mówię o usługach telemedycznych. Pełzało i prawie w ogóle się nie rozwijało. To po prostu wyleciało w powietrze i z bardzo dużą siłą i okazało się, że my jesteśmy w stanie przetrwać wiele rzeczy w systemie ochrony zdrowia właśnie dzięki telemedycynie. I to jest takie, bym powiedziała, w czymś złym, coś dobrego. Nauczyło nas to nowych rozwiązań i to zmieni na pewno nasze nawyki i myślę, że sposób dostarczania usługi medycznej też będzie inny.
Ale ja mam tutaj jedną wątpliwość, pani prezes, bo wy tak mówicie w tym sektorze medycznym o telemedycynie, ale czy telemedycyna nas wyleczy?
Telemedycyna pomoże wyleczyć. To znaczy telemedycyna jest częścią całej usługi medycznej. I teraz w sytuacji, my dzisiaj widzimy po naszej aktywności, że 40% wszystkich konsultacji nie wymagają wizyty w przychodniach.
Proszę zobaczyć, czy to może zostać już na przykład?
To zostanie na pewno, tym bardziej, że telemedycyna to nie jest tylko konsultacja przez wideo czy przez telefon, ale to są już e-recepta, e-zwolnienie, e-skierowanie. Czyli jesteśmy w stanie dużo rzeczy rozwiązać poprzez telemedycynę. Jeżeli my widzimy po naszych doświadczeniach, że to jest 40% problemów pacjentów zostało rozwiązane, to o ile jednak usprawni to cały system. Nie znaczy, że telemedycyna wyleczy i ona absolutnie nie wyleczy.
Ale rektorze, dobre zarządzanie.
Ale myślę, tu nawet nie chodzi, proszę państwa, na razie o dobre zarządzanie, do którego dojdziemy. Natomiast mi się wydaje, że chodzi tutaj jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie o edukację lekarzy i o edukację pacjentów. Bo według mnie telemedycyna, i ja się zgadzam tu z panią prezes, że to się nie zmieni, bo do przeszłości my już nie wrócimy. Bo to nie ma mowy. Jak ktoś mi zadaje pytanie, kiedy wrócimy do tego, co było przed marcem, to ja mówię nigdy. I pewnie, znaczy jestem przekonany, że tak samo będzie w sektorze. Natomiast według mnie ta edukacja jest tutaj bardzo ważna. Edukacja lekarzy i edukacja, tak jak powiedziałem, pacjentów, żeby telemedycyna nie doprowadziła do tego, żeby pogorszyć zdrowie pacjentów. Ja podam przykład swój, jestem pod opieką zresztą znakomitego kardiologa. Zawsze co kwartał się z panem doktorem spotykałem, a teraz się nie spotkałem, tylko dostałem receptę. Oczywiście mi nic nie dolega, jakbym pewnie mi coś dolegało, to bym na siłę się umówił, ale według mnie to jest bardzo duża właśnie odpowiedzialność i po stronie lekarzy, i po stronie pacjentów, żeby nie zaniedbać pewnych kwestii zdrowotnych.
Ja tu absolutnie dopowiem wręcz, bo pandemia spowodowała jeszcze jedną rzecz, coś takiego jak dług zdrowotny pacjentów. Czyli pacjenci na początku, jak wybuchła pandemia, to wszyscy pozamykali się w mieszkaniach, nastąpiła totalna izolacja, już nie mówiąc o tym, że pewnych procedur medycznych w ogóle nie można było świadczyć. I teraz brak świadomości, że jednak problem medyczny pozostaje i tu jest ten problem po stronie pacjenta, że on musi być świadomy, a z drugiej strony po stronie świadczeniodawcy, że nie można pacjenta zostawić bez problemu i to jest to, o czym rozmawialiśmy, że telemedycyna nie wszystko jest w stanie załatwić. I tutaj była bardzo ważna, szybka reakcja świadczeniodawców, żeby się na tyle przygotowała, zaczęła szybko pracować w reżimie epidemiologicznym bezpiecznym dla pacjenta i dla personelu medycznego, żeby pacjent ze swoją chorobą mógł, jeżeli nie można telemedycznie pomóc, wrócić do przychodni, zrobić wszystkie badania. I to są, więc tu są takie dwie, że telemedycyna fajnie, bardzo wspiera i pomaga, ale z drugiej strony takim skutkiem ubocznym pandemii jest dług zdrowotny, który trudno nam będzie dzisiaj szybko
rozwiązać. Proszę wyjaśnić, co to jest dług zdrowotny.
Dług zdrowotny to jest prosta rzecz. No, pacjent ma problemy, nie wiem, choroby przewlekłe albo ma jakieś poważne schorzenia, z którymi nigdzie nie poszedł, bo się bał COVID-19. Czyli lęk przed chorobą był silniejszy niż jego własna choroba i jego własne dolegliwości, z którymi powinien sobie poradzić. Czyli nie poszedł i nie rozwiązywał swoich problemów. Jak pacjent nie rozwiązuje swoich problemów, rośnie pewien problem zdrowotny, który nie rozwiązany może prowadzić do ciężkich skutków.
Znaczy ja uważam tak, że oczywiście nie można lekceważyć pandemii, bo to na pewno jest duże niebezpieczeństwo, ale myślę, że wina jest nas wszystkich, bo proszę zobaczyć, przez przynajmniej 2 miesiące, ale do tej pory jest, że co chwilę mamy informacje, ile osób zachorowało na koronawirusa, ile osób umarło. A nie ma takiej informacji, ile osób zachorowało na grypę, ile umarło na grypę. A ze statystyk wynika, że w okresie pandemii umarło mniej osób niż na przykład w okresie rok wcześniej. Więc ja myślę, że tutaj to, co zresztą mówię, że my musimy dbać o zdrowie, musimy uważać, ale też musimy wracać już do normalności, otwierać się. Tak jak się otwiera gospodarka, to tak samo wszystkie sektory w gospodarce powinny się otwierać.
Tylko mówiąc, że nie mamy powrotu, bo to, co było wcześniej, to już nie wróci, to pytanie, do czego mamy wracać? Jak ta nowa normalność ma wyglądać? Czy sektor jest przygotowany, żeby świadczyć usługi na poziomie wcześniejszym? Czy dalej ten dług zdrowotny będzie narastał, kumulował się i być może po jakimś czasie nastąpi jakieś inne rozwiązanie?
To jest, o systemie ochrony zdrowia nie da się zbyt optymistycznie mówić. To jest trudny obszar i dług zdrowotny będzie narastał, bo to jest tak, że my jeszcze świadczymy dużo usług związanych z COVID-19. Dwa, jeszcze jest inny ważny temat. Prowadzimy dzisiaj działalność w innym reżimie. W reżimie epidemiologicznym jesteśmy mniej efektywni. To jest,
czyli koszty też są wyższe.
Koszty są wyższe, jesteśmy mniej efektywni, przyjmujemy mniej pacjentów na godzinę. Więc to też powoduje, że ta nowa normalność jest po prostu inna. I I co jest ważne w tej nowej normalności? To trochę pan profesor powiedział, edukacja, samoświadomość. To znaczy, my naprawdę musimy przestać myśleć, że ktoś rozwiąże nasze problemy zdrowotne. Tylko my musimy myśleć o naszych problemach zdrowotnych i naprawdę edukować się. I dzisiaj inwestycja w tą edukację, żebyś wiedział, co ma robić, żebyś wiedział, z kim się skontaktować, żebyś wiedział, że nie możesz czekać z pewnymi problemami, że zadzwoń, jesteś w stanie się skomunikować nawet na początku telemedycznie i zobaczyć, czy trzeba do tej przychodni pójść, czy potrzebne jest dalsze skierowanie do szpitala, jest dość istotne. Natomiast no, my trochę przez wiele lat żyliśmy, państwo rozwiąże za nas pewne problemy. Ja jestem zwolenniczką, że jak sami nie rozwiążemy, to się nie rozwiąże.
Ale ja powiem tak, wbrew pozorom, nasze uwarunkowania kulturowe, proszę państwa, nam sprzyjają. Bo kiedy my zaczynamy działać? Kolokwialnie mówiąc, my zaczynamy działać, gdy jesteśmy przed ścianą i już nie mamy wyjścia. I ja myślę, tak jak pani prezes powiedziała, że tutaj mamy wojnę i na tej wojnie stoimy przed ścianą. I to na pewno rozbudza u nas takie postawy przedsiębiorcze. I to, co pani prezes wspomniała, że telemedycyna leżała, a teraz bardzo się rozwija, to świadczy, że moja teza jest prawdziwa. Czyli, że za chwilę będziemy przedsiębiorczy i na pewno może mimo koronawirusa sektor medyczny będzie jeszcze coraz bardziej innowacyjny i będzie się rozwijał. Drugą zaletą, proszę państwa, jest to, że mamy bardzo dobry personel medyczny, bardzo kompetentny. Więc tutaj wystarczy pewien bodziec, żeby naprawdę wszystko się poukładało tak, jak powinno być.
Tylko mamy go mało.
No właśnie jest w Polsce, czy migruje tam, gdzie są trochę lepsze warunki finansowe? A jeżeli tak, to co zrobić?
Czy pandemia coś zmieniła też?
Żeby pracowników zatrzymać.
To jest tak, pandemia na razie, jeżeli chodzi o ilość osób w systemie, to nic nie zmieniła, bo ona po prostu nas zastała i sytuacja jest taka, jaka jest. To, co się wydarzyło w polskim systemie ochrony zdrowia w ostatnich latach, to na pewno zwiększono nabór na uczelnie. Tylko państwo najlepiej wiecie, bo ja nie jestem z branży szkolnictwa, ale lekarza to się trochę lat kształci. W związku z tym, zanim on jest samodzielnym lekarzem, to jak myśmy zwiększyli ilość miejsc na uczelniach kilka lat temu, to taki samodzielny lekarz to jest 6 lat edukacji i jeszcze kilka lat specjalizacji, czyli mamy gotowego lekarza do pracy około 10 lat. No i tu jest teraz bardzo ważne, taka trochę odpowiedzialność za tych ludzi. Ja nie ukrywam, że już nie na razie nie mówię o wynagrodzeniach, ale jednym z, ja bardzo zawsze do tego apeluję, żeby trochę pomóc tym lekarzom rezydentom, bo żeby zatrzymać lekarzy rezydentów w Polsce, to trzeba pomóc im przetrwać przez ten trudny okres czasu robienia specjalizacji. Ja nie ukrywam, że na przykład my tak robimy, mamy dużo tych miejsc rezydenckich i staramy się ich zatrudniać do pracy menadżerskiej, do zarządczej, do pomocy przy ocenie ryzyka, czy uczymy go razem przy wsparciu już lekarzy, doświadczonych specjalistów, tak żeby on ten trudny okres przetrwał. Ale taki jeszcze mój ważny apel i na to jesteśmy strasznie głusi w naszym kraju, to niestety nie otwieramy się na lekarzy ze wschodu. Te nostryfikacje są trudne, długie, bolesne. Inne kraje sobie z tym szybciej poradziły. Czechy się bardzo szybko otworzyły. Kraje sobie inne naprawdę radzą, biorą te zasoby. No a my jednak mamy dość dużo procedur trudnych, które tym młodym lekarzom jest, czy nawet tym lekarzom ze wschodu trudno przejść.
Ja myślę, proszę państwa, że to zgadzam się w 100% z panią prezes, bo trudno z panią prezes się nie zgodzić. Zawsze się zgadzam. Odkąd się znamy i dyskutujemy ze sobą. Natomiast to nawet nie chodzi tylko o lekarze, ale i chodzi o inny personel, pielęgniarki, prawda? No to jest naprawdę, proszę państwa, przykro, jak osoby wykształcone na Ukrainie, akurat otwarte i by na pewno bardzo dobrze się opiekowały pacjentami, muszą na przykład u nas sprzątać. A to jest ta bariera, o której pani prezes mówi. I druga rzecz, a mianowicie tu przechodzimy już do zarządzania, organizacja pracy. Bo też jest pytanie, czy lekarz musi zajmować się wszystkim tak, jak ona się zajmuje.
No właśnie, porozmawiajmy o tym.
Bo na przykład na Zachodzie, z tego co wiem, a w razie czego pani prezes mi poprawi, lekarz, pacjent ma kontakt z lekarzem, kiedy rzeczywiście to jest bardzo niezbędna wizyta. A tak to ma kontakt z pielęgniarką, z pielęgniarzem. I to myślę, to są też osoby bardzo kompetentne, bardzo dobrze wykształcone obecnie. Więc ja myślę, że tutaj ta organizacja pracy też powinna się zmienić i to może też pod wpływem tej sytuacji, w której się znajdujemy obecnie.
A w ogóle taka wizja, że technologia, sztuczna inteligencja zastępująca lekarza docelowo, czy to też jest już jakieś elementy, które możemy obserwować w sektorze w Polsce?
Już odpowiem, ale też muszę odpowiedzieć tak jak pan profesor, że trudno mi się z panem profesorem nie zgodzić, jak zawsze. Dlatego, że faktycznie mamy taką sytuację, że dzisiaj lekarze skupiają dużo w naszych rękach, aczkolwiek, i to chcę też powiedzieć, pielęgniarki mają coraz więcej kompetencji. Proszę zauważyć, że pielęgniarki wypisują już recepty. Mają konkretną ordynację, mają listę leków, które mogą wypisywać, wypisują. Ja w tej chwili nie ukrywam, że jestem głównym promotorem, żeby pielęgniarki mogły dawać krótkie zwolnienia lekarskie, dlatego że na zwykłe infekcje naprawdę nie potrzeba tutaj lekarza. Jak nie pomoże to zwolnienie i pacjent nie wróci do normy, to wtedy z lekarzem i wizyta w placówce, więc można sobie tutaj ułatwiać. Są asystenci medyczni, tak, którzy też w Polsce są niewykorzystani. Rola farmaceuty. Tak naprawdę dzisiaj farmaceuta jest tylko w aptece bardzo wyedukowana osoba. I teraz jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję. Ja powiem tak, że telemedycyna, sztuczna inteligencja to jest wsparcie lekarza XXI wieku, ale to nie zastąpi lekarza. I mówię to we wszystkich wywiadach i ostatnio miałam bardzo dużo takich wywiadów na temat sztucznej inteligencji. Ja też, proszę Państwa, spędziłam sporo czasu ucząc się poza Polską na temat technologii medycznych i właśnie sztucznej inteligencji. I są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, ona w Polsce tego jeszcze nie widać, ale na Zachodzie to już widać, etyka. I wykorzystywanie sztucznej inteligencji w działalności medycznej. Tutaj trzeba postawić dokładne ramy, gdzie ta sztuczna inteligencja może być i jakie pewne rzeczy może wykonywać. I ja nie mówię o prostych algorytmach, bo one dzisiaj się już dzieją. Proste algorytmy takie, które ułatwiają pracę, bym powiedziała, zastępują lekarza w takich czynnościach, których nie musi robić, a może poświęcić się bardziej pacjentowi, czy analizie wnikliwej, czy badaniom. Jak najbardziej. Natomiast bym powiedziała tak, proste algorytmy będą się rozwijały. Dzisiaj rozwijają się w diagnostyce i one są szczególnie w diagnostyce obrazowej. Często można to wykonać jakby, jeżeli ma się już tysiące tych badań zrobionych, prawda, i te algorytmy są sprawdzone, to jest bardzo, bardzo bezpieczne, ale to nie jest tak, że sztuczna inteligencja zastąpi nam lekarza. Ona wesprze proces, ma wspomoże i da lekarzowi więcej czasu na to, żeby mógł się poświęcić rozwojowi, badaniom, niż prostym schematom, które załatwi tutaj właśnie sztuczna inteligencja.
Na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi, proszę Państwa, człowieka. Ja podaję zawsze prosty przykład, skrzyżowanie równorzędne, podjeżdżają cztery samochody, normalnie jak kierują kierowcy, to jeden pokazuje ręką, żeby ten drugi jechał i się rozładowuje to skrzyżowanie. Wyobraźmy sobie samochody autonomiczne bez kierowców, skrzyżowanie równorzędne, podjeżdżają cztery samochody. Kto ma pierwszy ruszyć? Samochód autonomiczny nie będzie wiedział.
Nie będzie wiedział.
No i właśnie to jest właśnie przykład, według mnie prosty przykład, ale dobry, obrazowy, że sztuczna inteligencja może pomagać, wspomaga, ale nie zastąpi człowieka.
I jeszcze w medycynie, gdzie często nie ma takich samych przypadków, tak? I czasami życie nas tak bardzo zaskakuje, że potrzebna jest ta, bym powiedziała, nasza inteligencja i te pomyślenie, jak rozwiązać pewien problem, a nie coś w schemacie i algorytmie.
Pani prezes, czy ta obecna sytuacja spowoduje pojawienie się nowych usług, których jeszcze w tej chwili nie mamy? Czy widzi pani taką perspektywę przed grupą LuxMed i w ogóle w sektorze?
Znaczy na pewno to, co ja widzę, to zmieni się sposób dostarczania usługi, tak jak już powiedziałam, znaczy zostanie z nami telemedycyna na stałe. Myślę, że zaczniemy więcej używać tych wszystkich...
A czy pacjenci są zadowoleni? Czy macie jakieś badania na
mamy,
ten temat?
Mamy. I nam NPS wzrósł. To jest w ogóle naprawdę, jeżeli chodzi o pandemię i jakby nasza szybka transformacja, bo myśmy się bardzo szybko przetransformowali w usługi telemedyczne, żeby pacjentów nie zostawić bez opieki, to nam NPS wzrósł do prawie 70 z 56. Czyli bo to pokazało coś innego, że jak świat się zatrzymał, wszystko zostało zamknięte i pacjent został, o kurczę, co ja teraz mam zrobić, tak? No to myśmy do niego wyszli. Nie, słuchaj, dzwońmy się, porozmawiajmy, zobaczmy, jak możemy ci pomóc. Więc absolutnie tak, tylko tu jest cała ważna rzecz. Nie można poprzestać na telemedycynie, czyli nie można zrobić tego złego kroku, że to telemedycyna, teraz chowajmy się wszyscy, załatwiajmy wszystko zdalnie i nie pójdziemy na konsultację do przychodni. Nie. Natomiast telemedycyna jako część usługi zostanie. Myślę, że triaż. W Polsce takie słowo triaż nie był znany. Triaż to jest taka właśnie sztuczna inteligencja w prowadzeniu pacjenta po ścieżce. Ja powiem tak, jak to wygląda. To jest bardzo ciekawe. Pacjent wchodzi na portal pacjenta. Jak ktoś jest naszym pacjentem, to wie, że mamy taki portal. I tam będzie taki asystent medyczny, i my to w tej chwili rozwijamy, który będzie mówił, aha, zapyta o to, a zapyta o to, a co ci dolega, tak? Co, nie wiem, co robiłeś? Tak, zada kilka pytań, które będzie pacjenta prowadzić, żeby nie zgubił się na ścieżce i nie trafił w zupełnie niepotrzebne miejsce. To jest tak zwane sztuczna inteligencja, asystent, który my wprowadzamy na portalu pacjenta. I to jest coś, co, bo proszę Państwa, tego się nie widzi, ale ogrom pacjentów gubi się w systemie, czy to prywatnym, czy publicznym. W ogóle coś mu dolega, gdzieś go tam kuje, to już serce, nie? Albo w uchu go boli, to już tam od razu laryngolog. A to niekoniecznie musi być. Tak, pediatra, dziecko coś boli, no to już specjalista dziecięcy, których mamy 5 w Warszawie. Wszystkie tematy załatwi pediatra. Większość, 80%. I to jest cała umiejętność nauczenia pacjenta poruszania się w systemie i zrozumienia, co pacjentowi dolega, żeby go szybciej skrócić mu tą ścieżkę i żeby mu szybciej rozwiązać ten problem.
Edukacja, ale mam do pani prezes może trochę niewygodne pytanie. Bo wy musicie jako firma prywatna, no jakbyście tego nie zrobili, to przepraszam bardzo, większość pacjentów by powiedziała do widzenia, radźcie sobie sami. A co zrobić, żeby publiczne instytucje zdrowia zachowywały się tak jak prywatne?
Ja oczywiście, no, jest niewygodne, ale pytanie, które bardzo często pada. Ja też chcę uczciwie powiedzieć, że ja nie jestem po stronie systemu publicznego. Nie mówię, że to jest szczęście, ale też rozumiem jakby ogromne wyzwania przed tym systemem. Znam go tyle, bo jestem już ponad 20 lat w tym systemie i tutaj mamy ogrom rzeczy do wykonania i to mówię na każdym kroku. Pierwsza rzecz, od której ja bym jednak zaczęła, to zastanowiłabym się nad tym finansowaniem. I dlaczego mówię? To jest tak, i efektywność, i finansowanie. Z jednej strony finansujemy dzisiaj nasz system w nieodpowiedniej wysokości i to wiemy, że to jest dużo mniej niż kraje średnie Unii Europejskiej w OECD, mimo tego, że mamy gwarancję podwyżki, ustawa już o tym mówi, ale to jest dalej niewystarczająca.
Do jakiego poziomu składka, pani prezes?
To jest, wie pan co, to jest trudne, bo to jest tak, taka składka, na jaką nas stać. No czyli jeżeli dzisiaj 4,5%. Mówimy trochę, że Polska jest jeszcze krajem dalej na dorobku, tak, i mówimy, że dojdziemy do 6% PKB i to nie będzie wystarczające, to teraz pytanie, co można zrobić, żeby sobie z tym poradzić. I teraz tak, na pewno trzeba sobie szczerze powiedzieć, 6% nie zadowoli 38 milionów Polaków. Czyli to jest za mało. Czyli jeżeli nie stać nas na więcej, to będzie 6%. Co możemy zrobić, żeby do tego systemu dopuścić jeszcze jakiekolwiek środki? I teraz tu zaczynamy szeroką dyskusję. Ubezpieczenia dodatkowe, współpłacenie, a może jednak spojrzenie w koszyk. To jest bardzo niepopularne, tak? Ja dzisiaj miałam panel HCC dotyczący dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych komplementarnych. No i zaczyna się dyskusja, kto jest odważny wyciągnąć rzeczy z koszyka? Ale gdybyśmy jednak taką dyskusję podjęli, mamy ubezpieczenia komplementarne. To znaczy, ja chcę powiedzieć tak, 6% jest niewystarczające. Pytanie, na ile nas stać? Jeżeli nas nie stać na więcej, to jak dopuścimy środki do systemu i płaćmy, bo tych rzeczy jest wiele, ale płaćmy za jakość, efektywność, a nie płaćmy za procedurę. Panie, bo my nie uczymy świadczeniodawców jakości.
Tak. Znaczy, ja się zgodzę, że te 6% jest za małe, ale pani prezes, przy tym systemie to nawet 10% by było za mało.
No właśnie, dlatego to dobre zarządzanie jest potrzebne. Natomiast i tu pan rektor coś
po pierwsze
powie.
Dobre zarządzanie, ale po drugie efektywne wykorzystywanie tych pieniędzy. Znowu przykłady może takie namacalne. Przecież ile szpitale płacą za jedzenie pacjentów? I ja się pytam, przepraszam bardzo, czy pacjent nie je w domu? Tak samo je jak w szpitalu, więc bym mógł zapłacić. Oczywiście zaraz będzie na mnie krytyka, że ci najubożsi, co mają zrobić? Oczywiście im dać to jedzenie za darmo, ale dlaczego wszyscy, którzy leżą w szpitalu, mają dostać jedzenie za darmo? To jest pierwszy przykład. Ale jakie to by były oszczędności? Ja tu nie chcę się mówić o kwestiach medycznych, bo na tym się nie znam, prawda? Ale same efektywność wykorzystywania tych środków, no niestety budzi to moje zastrzeżenia.
Znaczy efektywność, jakość, bo pieniądze muszą podążać za jakością. Dzisiaj one
ja powiem tak,
tego w ogóle nie ma.
Ja powiem tak, pani prezes, jakość też, ale kiedy według mnie będzie to dobrze, chociaż nigdy bym nie chciał być ministrem zdrowia, a mianowicie wtedy, jeżeli pieniądze będą podążać za konkretnym pacjentem.
No to właśnie rozmawiamy, jeżeli mają pieniądze podążać za konkretnym pacjentem, to nie może być tylko jeden płatnik, prawda? To musi być jakiś wybór.
No oczywiście.
I tu właśnie rozmawiamy o tym albo suplementarne ubezpieczenie, albo komplementarne, albo, co ja jakby nie chcę tutaj wywoływać najtrudniejszego tematu, który w Polsce w ogóle nie wchodzi w żadną dyskusję, czyli konkurencji płatników, tak? Gdzie jak kiedyś była szansa na kasę chorych, to może byśmy dzisiaj już tę konkurencję płatników mieli. Ale na pewno, jeżeli jest konkurencja, no to państwo wiecie najlepiej, panie profesorze, pan wie najlepiej, jak jest konkurencja, no to rynek konkurencyjny powoduje jakość, prawda? Bo pacjent ma gdzie pójść i ma wybór. No my mamy dzisiaj jednego płatnika, który tak naprawdę nie jest ubezpieczycielem, bo to działa jak takie socjalne ubezpieczenie, bo nawet nie wiadomo, co w tym koszyku jest gwarantowane, bo żadnych terminów nic nie ma, prawda? Jest wszystko w koszyku, ale gwarancji co do tego koszyka żadnych nie ma, bo pacjent albo dostanie tą usługę, albo nie dostanie, albo będzie się gdzieś uśmiechał, żeby ją dostać.
Tylko jeżeli mówimy o konkurencji, to też pytanie, czy tutaj te tradycyjne miary konkurencyjności, zysk, udział rynkowy są adekwatne do służby zdrowia. Bo możemy teraz nawet w tej sytuacji covidowej, pewne głosy się pojawiają, że sytuacja pokazała, że system publiczny dał radę, takie głosy nawet oficjalne, a system prywatny tak umiarkowanie.
Ja uwielbiam ten temat.
No właśnie.
Naprawdę uwielbiam i się z nim mierzę na każdym kroku. Proszę państwa, żeby oceniać system prywatny, to trzeba go zdefiniować, powiedzieć, jaką ma rolę. Ja się najbardziej denerwuję, jak nikt nie pokazuje, jaką rolę ma mieć system prywatny. Proszę zobaczyć, co się stało w Polsce po czasach transformacji. System prywatny rozwijał się sam. Tam, gdzie mógł. Nikt nigdy nie zdefiniował, czy będą ubezpieczenia, czy ma się zajmować OSM, POZ-em, czy ma się zajmować szpitalnictwem, czy ma robić outsourcing, czy ma być partnerstwo publiczno-prywatne, które dzisiaj w Polsce leży. I teraz tak, jeżeli to się rozwijało spontanicznie, jak działa sektor prywatny? To jest normalne, że działa, jeżeli bierze kredyt, bo inwestuje, to inwestuje w to, co kiedyś mu się zwróci. Bo nie stać, bo za co spłaci? To nie jest publiczna instytucja, gdzie może się zadłużyć. On musi ten kredyt spłacić. W związku z tym wybierał procedury, które były wyceniane tak, żeby mógł się utrzymać. Co się stało z polskim systemem prywatnym ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o szpitalnictwo? Myśmy polegli, dlatego że tak naprawdę to jednostki na palcach dzisiaj można policzyć, prywatne szpitale w Polsce. A dlaczego ich nie ma? Bo nie ma finansowania, bo nikt nie powiedział, że okej, to dajmy finansowanie prywatne, niech się te ubezpieczenia rozwijają, wtedy system by się rozwijał niezależnie, albo idźmy faktycznie za jakość i dawajmy, tak, ten sektor prywatny też ma szansę na środki publiczne. Natomiast tych pieniędzy jest tak mało, że zawsze pierwszeństwo ma sektor publiczny. W związku z tym tych szpitali jest niewiele. Jeżeli jest niewiele, to gdzie mają być ci pacjenci COVID-19 leczeni? Ale chcę zwrócić jedną uwagę. Były prywatne szpitale, które miały pacjentów COVID-19 i co jeszcze? Chcę powiedzieć, że większość placówek prywatnych, jak pacjenci nie mieli gdzie pójść do publicznych, była otwarta i przyjmowaliśmy wszystkich pacjentów. Więc to jest bardzo nie fair stawianie tego pytania. I ja naprawdę, ja napisałam duży artykuł w Rzeczpospolitej na ten temat, bo mi się to bardzo nie podoba. Panie Trzeba prezes, mi dać równe szanse, ale, żeby tak mówić.
Ale być może chodzi o troszeczkę inną sytuację. Spójrzmy na amerykański system, który jest prywatny z definicji systemowo i który jest, zdaje się, znacznie gorzej sobie poradził niż ten europejski.
Socjalistyczny... 14% PKB.
Ale to jest zupełnie inna sytuacja. Tak, to nie możemy, panie Piotrze, porównywać systemu naszego do systemu amerykańskiego.
Ale jednak powinniśmy wyciągać wnioski z tamtej sytuacji.
No tak, ale tam jest inna zupełnie sytuacja, że tam duża część społeczeństwa amerykańskiego nie ma w ogóle ubezpieczenia. Przecież słyszymy nawet u nas, jakie niektórzy dostali rachunki za to, że byli pod opieką szpitala, że w życiu tych rachunków nie spłacą i teraz firmy ubezpieczeniowe w Ameryce zastanawiają się, co z tym fantem zrobić. Ja myślę, proszę Państwa, że nie można przesadzać w jedną stronę, bo my przesadziliśmy w jedną stronę, a Amerykanie przesadzili zupełnie w drugą stronę. A my powinniśmy znaleźć się po środku.
Ja myślę, że tutaj chyba nikt w Polsce, i to nie jest tak, że ja, która reprezentuję sektor prywatny, jestem przeciwna temu, żeby głównym płatnikiem w Polsce był system publiczny. W ogóle nie o tym rozmawiamy. Wydaje mi się, że przyzwyczailiśmy się do tej sytuacji, jest i to jest gwarancja dla polskich obywateli. I w ogóle ja mi się wydaje, że to nawet nie jest temat do dyskusji, tylko pytanie jest, jak stworzyć i uzupełnić ten system dodatkowymi środkami, żeby ci, których stać, albo nawet, i to też chcę powiedzieć, bo jeżeli udałoby się zrobić w Polsce masowe ubezpieczenia dodatkowe, to stać będzie każdego, bo to są wtedy małe składki. Tylko to musi być ten większy wolumen, prawda? Jeżeli będzie to mały wolumen, no to wiadomo, że te składki będą droższe. Ale dać jako opcję i wybór. Natomiast my nie mówimy o tym, żeby w Polsce istniał system zupełnie prywatny. I powiem Państwu szczerze, że ja jestem w ogóle przeciwna systemowi Stanów Zjednoczonych, żeby taki system w ogóle w Polsce wprowadzać, bo to byłoby zabójstwo dla systemu. Poza tym byśmy naprawdę Polakom zrobili dużo gorzej.
Znaczy, tu pani prezes powiedziała ważną rzecz, bo ja bym nie dzielił ludzi w Polsce na bogatszych i na mniej bogatszych, żeby ci mieli lepszą opiekę, a ci gorszą. Nie. Według mnie wszyscy powinni mieć taką samą opiekę. Natomiast jeżeli system dodatkowych ubezpieczeń by był obowiązkowy,
masowy,
może nie obowiązkowy, tylko masowy, to rzeczywiście ta składka ubezpieczeniowa by była niska i wszystkich by było stać, żeby dodatkowo się ubezpieczyć. Bo bardzo często ja słyszę taki zarzut, ubezpieczenia prywatne spowodują, że podzielimy społeczeństwo. Nie, nie dzielmy społeczeństwa. Wszyscy powinni mieć taki sam dostęp do służby zdrowia. Czyli tylko zróbmy system masowy, żeby wszystkich było stać na to, żeby dodatkowo się ubezpieczyć.
Czyli panie rektorze, efektywnie byłby to sposób wyjścia poza ten obecny sposób finansowania 4,5% czy w punkcie dojścia 6%, tak?
Znaczy ja bym na przykład właśnie zostawił te 6% czy 6,5%, bo wiadomo, że budżet nie jest z gumy i no, możemy tyle przeznaczyć, ile przeznaczyć. Dodać masowy system ubezpieczenia, a jeszcze dodać efektywność wydatkowania środków. I myślę, że te trzy kwestie by nam rozwiązały dużo problemów. Nie mówię wszystkie, ale dużo problemów, jeżeli chodzi o sektor medyczny.
Powiedział pan profesor, że nie chce być ministrem zdrowia, ale tutaj pewne
nie,
elementy
chcę
takiego
być rektorem expose.
A gdyby pani prezes miała zostać ministrem zdrowia, to jakie działania w pierwszej kolejności by pani podjęła i w takim średnim horyzoncie czasowym? Pierwsze 100 dni, pierwsze 3 lata.
To łatwo się mówi z tego miejsca, no tego, prawda? Pytanie, inaczej już z tego ministerialnego miejsca. No na pewno... Na pewno wzięłabym się w pierwszej kolejności za efektywność, ilość tych szpitali, wycenę tych szpitali, tych procedur, które są, cały system zarządzania. Ja nie wiem i tu jakby nie chcę jakoś mocno tego tematu pogłębiać, ale mnie w Polsce brak bardzo silnego regulatora. I teraz dlaczego ja to o tym mówię? Dlatego, że jeżeli byśmy mieli w Polsce silnego regulatora, to gdybyśmy na przykład bardziej weszli w komercjalizację szpitali, bardziej weszli w ubezpieczenia masowe, to ten regulator będzie tym zarządzał. Bo co my dzisiaj robimy? My dzisiaj nie mamy silnego regulatora, więc nic nie wpuszczajmy, bo nie umiemy tego kontrolować. Tak? I wtedy będziemy będą się rodziły różne niefajne rzeczy. Więc też bym popracowała na tym, jak wzmocnić, czyli efektywność, jak wzmocnić polskiego regulatora, jak jednak płacić za leczenie, czyli całą ścieżkę leczenia, a nie procedurę. Czyli żebyśmy się za efekt zaczęli oceniać, a nie za procedurę. I wzmocniłabym, proszę Państwa, profilaktykę, bo jaką mamy sytuację dzisiaj? Dzisiaj tak naprawdę nikt nie dba o zdrowie publiczne. My przeznaczamy razem z samorządami około 4% na zdrowie publiczne. No i teraz tak, jak nie zainwestujemy w zdrowie publiczne i w nasz stan zdrowia teraz, no to nie będziemy mieli ani zdrowszego pracownika, ani zdrowszego emeryta. Czyli emeryt nas będzie bardziej kosztował w systemie, a pracownik nie będzie zdrowy, tylko będzie na zwolnieniach lekarskich i będziemy mieli więcej wypłacanych pieniędzy, a już przekroczyliśmy wypłaty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli chodzi o absencję, ponad 50%. Czyli jeszcze tego nie było.
Ponad kadencję ministra, więc być może dlatego o tym nie myślimy.
Zawsze są, tylko tak, to jest temat. Pierwsze 100 dni, to są rzeczy, które nie da się w pierwsze 100 dni tematu załatwić, tylko strategia musi być trochę wielokadencyjna w zdrowiu. Bo też to, na co cierpimy, to cierpimy na to, że co 5 lat nowy pomysł, albo nawet co 5 lat 2 pomysły, albo 3 pomysły. I teraz jeżeli sobie nie ustalimy, czyli jednak idziemy w dobre zarządzanie, efektywność i jakość na przykład, wzmocnienie opieki, bo następny obszar duży. I Polska jest jednym z niewielu krajów, Rumunia jest następnym, gdzie płacimy najwięcej na szpitalnictwo. A system otwarty, ambulatoryjny w Polsce, który powinien wziąć największy ciężar na siebie, my płacimy za mało. Czyli ten ciężar trzeba przełożyć, my płacimy tam, gdzie najwięcej to kosztuje. Czyli tych elementów jest bardzo dużo. To, co ja bym powiedziała, ustaliłabym, którekolwiek z tych trzech punktów weźmiemy, bo to nie ma pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, tylko je, kurczę, przez 10-15 lat realizowała. Każdego roku coś.
A ja bym podszedł naukowo. Dlatego nie mogę być ministrem zdrowia. Ponieważ po pierwsze bym zrobił okrągły stół. Burza mózgów.
Takie inicjatywy były.
Ja w niej brałam udział.
Burza mózgów. Ale i co po okrągłym stole? Nic. A po okrągłym stole powinna być opracowana analiza strategiczna sektora medycznego. Tu polecam usługi oczywiście Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na podstawie tej analizy powinna być opracowana strategia, ale strategia długookresowa i wszystko jedno, kto by był ministrem zdrowia, by był zobowiązany do realizowania tej strategii. Bo oczywiście pomysły są bardzo dobre. Osoby, które są na stanowiskach ministrów, są osobami kompetentnymi, profesorami, lekarzami. Tylko co z tego, że nie ma tej strategii, ta strategia nie jest realizowana. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, co według mnie jest ważne, podejście procesowe, a mianowicie analiza procesów od strony tego, co pani prezes powiedziała, czyli efektywności poszczególnych procesów.
Ja bym dodała tylko jedno słowo do tego wszystkiego, bo to takie proste jedno słowo jest, ale my się tu z panem profesorem zgadzamy. Pan profesor strategia, ja też jestem za strategią i jeszcze potem egzekucja. Słowo egzekucja, która po prostu jest kluczem we wszystkim. Jak jest egzekucja, jedziemy punkt po punkcie, prawda? Bo nie jedną strategię wymyślono, nic z nią nie zrobiono. Ja to tylko chcę powiedzieć, że ja w tej debacie dla zdrowia, ja byłam członkiem. Ja tyle czasu poświęciłam, jak mało czemu, naprawdę już się bałam o własną firmę. I brałam udział we wszystkich możliwych debatach i fajnie, bo tam powstawało bardzo dużo ciekawych pomysłów. Tylko co z tego? Pani One są zapisane i nie ma egzekucji.
Pani prezes, zastąpmy tylko słowo egzekucja słowem audyt strategiczny.
Ale czy wiedzą Państwo, że optymalizacja procesów, szczególnie w odniesieniu na przykład do sieci szpitali, to do czego Państwo nawołują, zapewne słusznie, źle się kojarzy, bo kojarzy się przede wszystkim z tym, że porodówkę będziemy mieli o 30 kilometrów dalej, albo zatrudnimy 1/3 personelu pielęgniarskiego, który był do tej pory potrzebny. Stąd jak gdyby chyba też trzeba zmienić troszeczkę język.
Nie zgadzam się. No szkoda, żałuję, bo raczej tu z panem doktorem zawsze się zgadzam też, a tu nie mogę się zgodzić, bo podejście do procesu to jest podejście z dwóch stron, a przede wszystkim z jednej. Od potrzeb klienta i od efektywności.
Właśnie, chciałem sprowokować tą odpowiedź.
No to dziękuję bardzo. To sprowokował pan. I tu nie możemy, proszę państwa, zapominać o potrzebach klienta. Czyli ta porodówka nie może być 30 kilometrów,
no
tylko ona musi być w pobliżu, prawda? Bo tak to no, niektóre panie urodzą w taksówce albo w innych środkach transportu. Nie. Potrzeby klienta i efektywność. I na tej bazie udoskonalenie procesów.
Pani prezes, ale nie usłyszeliśmy odpowiedzi na pytanie o te nowe usługi, które mogą się pojawić albo za chwilę się pojawią.
Ja myślę, że więcej pójdzie. To się powiedziałam, na pewno bardzo rozwinięta, zaawansowana telemedycyna. Ja to powiedziałam. Dwa, myślę, że pójdziemy bardziej w usługi zdrowia psychicznego jeszcze bardziej niż było to do tej pory, bo to jest trochę też efekt izolacji, która nam nie pomaga. I tutaj widzimy, że no człowiek nie jest istotą, która żyje w izolacji, tylko
te
jest istotą społeczną.
I te pandemią.
Te potrzeby były, a teraz się wzmocniły, więc widać, że zdrowie psychiczne jest dzisiaj dużym takim elementem. Myślę, że jeszcze mocniej postawimy na taką harmonię well-being, czyli trochę profilaktyka i takie trochę bym powiedziała życie, nastawienie się na życie w zdrowiu, czyli uczenie, edukacja, tak żebyśmy jakby byli świadomi jak żyć, żeby popełniać mniej błędu i żyć zdrowo. To są mniej więcej takie usługi, w których chcemy być kojarzeni, żeby pacjenci uzyskali naszą pomoc i też może mniej używać słowa pacjenci, bo też chodzi o to, żeby pomóc żyć jak najdłużej w zdrowiu. Czyli niekoniecznie to musi być pacjent, ale właśnie żeby pomóc mu, żeby do nas nie przychodził.
No właśnie taki komentarz mamy od internautów. Podstawowym wskaźnikiem tego, na ile skuteczna jest prewencja i medycyna naprawcza, jest średnia długość życia. Niestety, podobno, od 2004 roku bardzo optymistyczny wzrost oczekiwanej długości życia wyhamował. I polscy mężczyźni żyją średnio krócej o 4 lata od panów mieszkających w innych krajach Unii Europejskiej.
Ale to jest właśnie to, co pani...
Coś się zatrzymało w tej naprawie.
To jest to, co pani prezes cały czas podkreśla, a mianowicie profilaktyka. Profilaktyka. Zróbmy, proszę państwa, rachunek sumienia, każdy z nas. Kiedy zrobił podstawowe badania? Kiedy właśnie zrobił podstawowy przegląd własnej osoby? Przepraszam bardzo, mamy samochody i co roku jest przegląd samochodu, prawda? A co pewien okres jeszcze bardziej dokładny, bo trzeba zdobyć ten stempelek w dowodzie rejestracyjnym. A kto z nas robi przegląd siebie?
Ja tylko się zapytam pana profesora, a pan profesor ćwiczy?
Ćwiczę, oczywiście.
O, no to już jest profilaktyka.
I znaczy jeżdżę na rowerze.
O, bo to jest tak, ta profilaktyka to jest bardzo szeroko. To jest przede wszystkim też zmiana naszych zachowań. To nie tylko musimy robić sobie badania, oczywiście, ale to jest zmiana naszych nawyków i zachowań. I tego musimy społeczeństwa uczyć, że naprawdę te 30 minut dziennie ruchu bardzo nam pomoże, tak? Więc to jest sen. Zdrowy sen, żebyśmy się wysypiali. Jest ileś tych elementów, które jakby wpływają na, i tu bym powiedziała tak, na profilaktykę, ale ta edukacja, ta świadomość, bo to jest, nasze społeczeństwo nie jest świadome wielu rzeczy, tak? Ja dam taki mój ciekawy przykład, ponieważ ja jestem osobą, która nie ma za dużo tego czasu, jakoś tam to sobie postawiłam bieżnię przed wyjściem z łóżka. I teraz tak, albo jak wchodzę do łóżka, muszę wejść na bieżnię, albo jak wychodzę z łóżka, wchodzę na bieżnię, nie mam wyboru. W związku z tym to mnie zmusiło do tego, żeby te 30 minut mieć, żeby gdzieś tam powiedzieć. Ja mówię o tym, bo tych dyskusji dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki mamy bardzo dużo. I kiedyś miałam nawet rozmowę z panią z Ministerstwa Zdrowia, która mówi, no ale to też w tym sporcie i w tej profilaktyce to są nierówności społeczne. Ja mówię, a bo to niektórzy mają takie dobre buty, tak, do biegania. Dobre ja mówię, bieżnie. Naprawdę, no żeby pójść na spacer 30 minut czy 45 minut dziennie, to nie jest nierówność społeczna, to jest brak wiedzy.
Ale mam dobrą informację dla pani prezes. Coraz więcej przedsiębiorstw, firm zajmuje się zdrowiem pracownika i to uważam, że bardzo, bardzo dobrze. To nazywa się nawet dobrostan pracownika, prawda? Nawet ostatnio jedna firma budowlana wprowadziła ćwiczenia dla pracowników na budowie. Myślę, że to się też zmieni i to będzie korzystne.
I to i jeszcze jest druga rzecz, która się dzieje. I to ja nie wiem, czy państwo wiecie, też dzisiaj są konsultacje dotyczące medycyny pracy. I ta medycyna pracy, ja nawoływałam już od wielu lat, że ta medycyna pracy dzisiaj jest stempelkiem, jest zupełnie niewykorzystana. A zaczynamy już myśleć o tym i zmieniamy, trwają konsultacje, żeby medycynę pracy wykorzystać w kierunku profilaktycznym i naprawdę pomóc w chorobach cywilizacyjnych. I to jest to, co będzie zmieniane. Więc ja też się cieszę, bo to jest po 20 latach medycyny pracy na stempelkach i tak naprawdę nielubianej przez nikogo. Dzisiaj jesteśmy w stanie wykorzystać system medycyny pracy i tych lekarzy, którzy są wykwalifikowanymi lekarzami, do tego, żeby zadbać o zdrowie pracownika pracy.
Kompleksowy przegląd przez medycynę pracy.
Tak. Tak.
Mówimy ale o profilaktyce.
Mogę, przepraszam, ale na zachodzie, pani prezes, jedno z narzędzi motywowania pracowników uważa się za badania właśnie z medycyny pracy. Ale dlaczego? Bo badania są bardzo drogie. Tu wykonuje je firma, ale to są badania z prawdziwego zdarzenia. I ja myślę, że dobrze by było, żeby właśnie w firmach te badania były z prawdziwego zdarzenia i to będzie i korzystne dla firmy medycznej, i korzystne dla pracodawcy, i korzystne dla pracownika.
Bardzo ważną częścią profilaktyki są również szczepienia i szczepionki. Oczywiście o tym też powinniśmy rozmawiać. Oczywiście nie ufamy ludziom, którzy zniechęcają do szczepienia w jakiejkolwiek formie albo puszczają oko do osób, które są przeciwne szczepieniom. Ale tutaj mam dwa pytania, o które chciałem zapytać głównie panią prezes. To znaczy po pierwsze, jak LuxMed przygotowuje się, bo z pewnością przygotowuje się na pojawienie się tej szczepionki, na którą wszyscy wyczekujemy. A druga kwestia, to znaczy jak poprawić kwestię edukacji w zakresie szczepień, bo to jest dokładnie to, o czym mówimy. To znaczy, czy takie rozwiązania techniczne, też powiązane z tym, co państwo mówią, to znaczy, czy możliwe jest, aby pracodawcy wymagali od pracowników określonych szczepień? Czy to byłoby w ogóle, czy to byłby dobry pomysł, jeżeli taka zwykła edukacja tłumacząca zjawiska nie wystarcza?
Ja powiem, chyba takie narzucenie, prawda, pracownikowi, że ma zrobić szczepienie, to jest trudne i nie jestem pewna, żeby to zadziałało. Natomiast raczej trzeba tymi bodźcami pozytywnymi, nie negatywnymi, prawda, co jednak tłumaczyć, co dają te szczepienia i promować te postawy, które robią
szczepienia. Ale w ten sposób ten system nie działa, to znaczy musimy być zaszczepieni populacyjnie, żeby
znaczy, wydaje mi się, że w Polsce, ja bym tego tak nie oceniała, w Polsce ta wyszczepialność nie jest zła. No narodził się jakiś pewien, prawda, kilka lat temu nowy nurt, no to tak jest w życiu, że chcemy coś nowego wymyśleć i wydaje nam się, że wymyślamy, ale w Polsce wyszczepialność jest dość duża i trzeba tego pilnować i wydaje mi się, że wracamy z powrotem do tej wyszczepialności. Lekarze stoją, no widzicie, murem i jasno mówią o szczepieniach, że szczepienia są konieczne, żebyśmy nie chorowali, tak, i żebyśmy naprawdę nie zrobili problemów populacyjnych, bo co już się zaczęło dziać z ospą, więc no tutaj to ja się o to nie boję. Natomiast pracodawcy, myślę, że teraz ta pandemia nam trochę pokazała, że to zainteresowanie szczepieniami może wrócić bardziej, tak, no bo jednak szczepienie uodporni organizm, więc to jest w pracodawcy interesie, żeby pracownik nie poszedł na zwolnienia lekarskie.
Jak się państwo przygotowują na tą szczepionkę?
No my się przygotowujemy na tą szczepionkę, no trudno się do niej przygotować. Będzie szczepionka, to będziemy walczyć o to, żeby ją zakupić. Jesteśmy dużym partnerem. No dzisiaj to jesteśmy dla firm, które produkują szczepionki, jednym z większych partnerów w Polsce. Jak gdzieś Polska nie będzie odstawiona na bok, nie wiadomo jaki, no to wydaje mi się, że będziemy...
Konkretnie w Stanach Zjednoczonych albo w Chinach, bądź we Francji pojawia się szczepionka. Jak szybko polscy pacjenci mogą na nią liczyć?
Będzie pewno z opóźnieniem, ale nie sądzę, że to będzie nie wiadomo jak duże opóźnienie. Dzisiaj ten świat jest, nie chcę wchodzić w dyskusję o globalizacji, bo pandemia nam pokazała z tą globalizacją dużo znaków zapytania, ale jednak żyjemy na takim świecie, gdzie te szczepionki będą dość szybko. Oczywiście tematem jest zawsze ten, kto ma pieniądze, może je dostać szybciej. Ten świat jest, i to jest ważne też, żebyśmy my czuli się odpowiedzialni za cały świat, bo nie wyszczepimy pewnych populacji, spowoduje nawracanie choroby również tam, gdzie te pieniądze są. Czyli trochę odpowiedzialność bogatych krajów, żeby nie zostawić te biedne kraje bez szczepionek.
Ja myślę, że ponieważ ta pandemia jest ogólna, globalna, to też ten dostęp do tych szczepionek będzie w miarę równy dla wszystkich krajów. Zresztą my jesteśmy w Unii Europejskiej, a to na pewno będzie tak, że tu kraje w Unii Europejskiej będą wspólnie starali się zamówić te szczepionki. Natomiast jeżeli chodzi o szczepionki w ogóle, to powinniśmy oddać głos specjalistom. Oni powinni określić, jakie szczepienia powinny być obowiązkowe i tu bezdyskusyjnie powinniśmy się tym szczepieniom poddać, a jakie szczepienia możemy zaszczepić się dodatkowo. I tutaj znowu edukacja. I też coraz więcej firm, proszę Państwa, proponuje pracownikom, żeby właśnie się szczepili, nawet dopłaca do tych szczepień, czy funduje te szczepienia. I ja uważam, że to jest bardzo, bardzo rozsądna polityka. Chyba wczoraj czy przedwczoraj jest wyrok sądu administracyjnego, że w jednym mieście nie są przyjmowani do przedszkola i do żłobków osoby, znaczy dzieci, przepraszam, które nie przeszły tych podstawowych szczepień i sąd według mnie
ma prawo.
Słusznie uznał, że samorząd ma prawo postawić taką barierę, bo to jest przecież narażanie na zdrowie innych dzieci. I ja tutaj właśnie.
Sama słowo obowiązkowość mówi obowiązkowe, prawda? Więc no, obowiązkowe to jest obowiązkowe i trzeba się szczepić.
Przejdźmy może do wątku związanego ze zdalnym zarządzaniem z perspektywy menedżerskiej, bo i pani prezes, i pan rektor z perspektywy dużej uczelni i dużej firmy mieliście państwo wyzwanie na samym początku. Jakie doświadczenia z perspektywy takiej menedżerskiej wypływają z pandemii? Czy pewne wątki dotyczące pracy zdalnej pozostaną w państwa organizacjach? Czy też uważacie państwo, że na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę, co mimo tego czasu od lockdownu nie zostało do końca rozwiązane i jest takim dużym wyzwaniem menedżerskim?
Powiem tak, że zdalna praca jest tak jak telemedycyna. Czyli ja uważam, że to jest uzupełnienie normalnej pracy. Ponieważ efektywność komunikacji międzyludzkiej jest o wiele większa, jeżeli pracownicy współpracują ze sobą, niż widzą się tylko i wyłącznie na ekranach. Oczywiście pewne elementy zostaną na pewno. Chociażby takie krótkie spotkania między pracownikami, jeżeli są w różnych miejscach, to można się spotkać na Teamsach czy na innej platformie. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, że będziemy pracować bez spotkań taki w sposób tradycyjny. Chociaż na pewno na przykład ta telepraca spowoduje to, że na przykład też zmniejszy to koszty funkcjonowania firm. Już widać, że deweloperzy, którzy specjalizują się w budowaniu biurowców, już się martwią, co za chwilę będzie, bo obawiają się z mniejszego zapotrzebowania na powierzchnie biurowe, związane właśnie z tym, że praca zdalna będzie upowszechniana. Natomiast według mnie ona nie zastąpi pracy tradycyjnej.
Z perspektywy LuxMedu ponad 16 tysięcy pracowników i...
My mamy tak, 16 tysięcy pracowników i jesteśmy jeszcze firmą w firmie globalnej. I tu jakby jest kilka rzeczy, o których ja powiem. Znaczy tak, zgadzam się z panem profesorem. To znaczy ja w ogóle te online rozmowy, to już mam ich tak dosyć i tych czatów i wideo czatów i tego wszystkiego, że już mi się robi gorąco, jak mam siąść z powrotem do tego komputera. I to jest, wiadomo, szczególnie taka osoba jak ja, która jest dynamiczna i raczej lubi ludzi, no to denerwuje, z komputerem gadam.
Myśmy tak? zdalnie wybrali rektora i to był bardzo dobry
Ale myślę, że rektor wygrałby...
Ale lepiej spotykać się z nim na żywo.
Absolutnie, jeszcze bardziej. A już nie wiem, czy można jeszcze bardziej, bo wygrał wyjątkowo, więc... Ale teraz tak, ja pokażę plusy, bo my mamy pewne plusy, które ja widzę. To znaczy, ja mam nadzieję, że ja skończę, dla mnie będzie ważne, z ilością tych wyjazdów globalnych po świecie. Czyli... Powiem szczerze, że po prostu co spotkanie, to kurczę, gdzieś tak, torba, pakowanie i ileś tych tysięcy kilometrów i trzeba było jechać na jednodniowe spotkanie do hotelu, spotkanie kolacyjka i z powrotem, tak? Więc marzy mi się to, marzy mi się naprawdę, że wszyscy dojdą po rozum do głowy, że na to szkoda pieniędzy. Spotkajmy się raz do roku, ale nie spotykajmy się co kwartał. Tak, na przykład. Więc to jest, i tu widzę, i w takiej globalnej firmie mam nadzieję, że to wszyscy docenią i wykorzystają. Druga rzecz, którą ja odkryłam, ponieważ my mamy faktycznie tak dużą ilość pracowników, ja na przykład nie byłam w stanie odwiedzić wszystkich miejsc w ciągu roku. I to się rozkładało na 2 lata, na 3 lata. Już wszyscy zapominali, jak ten prezes wygląda, bo kobieta o 3 lata starsza, no to wiecie, no to jest różnica, nie? No i jakby to było słabe, a teraz już mam online z wszystkimi kierownikami, mogę się spotkać jak potrzebuję i pogadać i jakoś się ze sobą zobaczymy, tak? Więc na pewno wykorzystam ja osobiście ilość tych wyjazdów, które były bardzo dla mnie czasochłonne, trzeba było nocować w hotelach, przemieszczać się po Polsce, że wykorzystam online, co nie oznacza, że nie pojadę do placówki, bo czymś innym jest taka... relacja bezpośrednia, tylko co pokazuje, że czasami było tak, że w ogóle nie mogłam dojechać. I teraz tam, gdzie nie mogłam dojechać, to jakoś będę w stanie się z tymi ludźmi, czyli będzie tak, jak pan profesor powiedział, pewnym uzupełnieniem, ale nie zastąpi. Natomiast powiem państwu, ja też nie wierzę w taką 100-procentową efektywność online. Naprawdę bardzo trudno. Uważam, że gdybym miała, poszła, pogadała z tymi pracownikami, żebyśmy się spotkali jednak, gdzie dużo spotkań jest nieefektywnych, tak? To wiadomo, żebyśmy dużo tych spotkań robili nieefektywnie. I ta pandemia nas nauczy, że nie marnujmy czasu. Ale jednak jak się spotyka tych ludzi, widzi się tą energię, wydaje mi się, że można się jeszcze bardziej podkręcić i zrobić tą robotę lepiej. A tak to ja nie wiem, czy ktoś tam sobie w uchu w tym czasie dłubie, prawda? Czy ktoś pod stołem tam, nie wiem, coś je i tylko wiesz, i wyłącza kamerę, bo jest zajęty i się rozprasza. No to jest prawda, czyli uzupełnienie, tak? Natomiast nie tak i zostanie, i praca online z nami zostanie. Tylko dla przedsiębiorstw, powiem, myślę, że to też dla państwa, dla szkoły. My widzimy tak, że planujemy, że około 20% naszych pracowników będzie online. Co oznacza, że ja o ileś na pewno procent ograniczę powierzchnię biurową, ale to nie jest też tak, że koszty maleją, bo ja wszystkich pracowników, którzy będą pracowali online, muszę doposażyć wszystkie narzędzia online.
Tak,
to jest prawda? Tak. Więc te koszta są też bardzo, bardzo dużo, więc to będzie naturalne, że przedsiębiorca będzie wtedy próbował ograniczyć powierzchnię, bo jak nie, to będzie płacił 2 razy.
I pani prezes, co ja wiem oczywiście od lat, zachowuje się jak odpowiedzialny pracodawca, bo jeżeli wymagamy efektywnej pracy, to może musimy dać dobre narzędzia pracy. Więc właśnie ta praca online nie spowoduje ograniczenia kosztów, bo te koszty zostaną tylko przeniesione w inne miejsca. I oczywiście są stanowiska, gdzie ta praca może być zdalna. Na przykład redaktorzy merytoryczni książek. Oni nie muszą przyjeżdżać, mogą pracować w domu i pewnie nawet ta praca będzie bardziej efektywna. No ale większość stanowisk pracy jednak wymaga współpracy z innymi osobami. Nie zapominajmy o tym, że praca zespołowa, dzięki pracy zespołowej dobrej, jest efekt synergiczny, że 4 plus, przepraszam, 2 plus 2 to nie daje 4, tylko daje 5.
Tradycją czwartkowych spotkań jest to, że w ostatniej minucie prosimy o pytania wzajemne gości do eksperta z SGH i eksperta z SGH do gościa.
Ja już pani prezes
były takie w trakcie, ale też
ja
takie...
mogę zadać, ja zadam, bo jakie mi szło. Tutaj... Panie rektorze, co było dla pana najtrudniejsze, ale takie najtrudniejsze, co pan naprawdę źle znosił w okresie pandemii? W tym takim pierwszym okresie.
Najbardziej, to proszę państwa, zresztą to napisałem w swoim artykule w gazecie SGH, najtrudniejsze do tej pory jest pusta aula spadochronowa.
Rektor tęskni ze studentami.
Bez studentów. Ja naprawdę tęsknię za studentami. Z pracownikami mam kontakt, bo wróciliśmy już do pracy. Ale naprawdę tęsknimy wszyscy za studentami. Właśnie te relacje międzyludzkie. Międzyludzkie relacje.
Dziękujemy państwu. Rozmawialiśmy dzisiaj z profesorem Piotrem Wachowiakiem, rektorem elektem SGH i dyrektorem Instytutu Zarządzania SGH, co było bardzo widać, i z panią prezes grupy LuxMed, Anną Rulkiewicz. A za tydzień będziemy rozmawiali
o
właśnie
rynku
pracy
i wątkach covidowych, a gościem będzie pan Piotr Lewandowski, prezes zarządu Instytutu Badań Strukturalnych oraz Paweł Strzelecki z SGH. Zapraszamy serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękujemy
państwu.